Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się nisko i gorąco, ponieważ chłód na dworze, środa, 21 listopada, Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie 510-37-36. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, cieszymy się na spotkanie z Państwem, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zacznijmy od kwestii historycznych, ale bardzo ciekawą propozycję złożył nasz słuchacz.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Ja to w zasadzie za pośrednictwem czasu reakcji do zarządu klubu Pogoń i do Żylety. 30 listopada tego roku będzie 150. rocznica śmierci Hipolita Cegielskiego. Dla poznaniaków, no i dla przecież wielu Polaków ta postać znamienita, byłoby fajnie, gdyby taka delegacja klubu z tymi najzagorzalszymi kibicami szczecińskiej Pogoni pojechała tam z jakimś wieńcem, pokazała swoją klasę i przez ten moment była blisko poznaniaków, sympatyków Lecha. No to chyba można coś takiego zrobić. Kłaniam się stary słuchacz, do widzenia.
Dobry pomysł, co na to Pogoń, co na to Żyleta. Przypomnę, Hipolit Cegielski, Gaspar Józef Hipolit, polski filolog, przemysłowiec, działacz społeczny, dziennikarz i polityk. Może taki fragment z jego biografii. Podczas niepokojów w 1846 roku odmówił władzom szkoły przeprowadzenia kontroli mieszkań swoich uczniów, co zakończyło jego karierę nauczyciela. Był deputowanym do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego. Pozbawiony środków do życia, dzięki pomocy przyjaciół otworzył w poznańskim bazarze sklep z narzędziami rolniczymi, który następnie przekształcił się w warsztat remontujący pługi i radła. Szybko rozwijający się zakład przekształcił się w małą fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, która w 1855 roku przeniosła się na ulicę Kozią. Następnie, gdy władze miejskie sprzeciwiły się dalszej rozbudowie, stale rosnący zakład częściowo przeniósł się na ulicę Strzelecką, gdzie powstała m.in. odlewnia. Tak, to wielki społecznik, wielki przemysłowiec, wielki Polak. Warto, żeby reprezentacja naszego klubu pojechała właśnie i złożyła wieniec podczas uroczystości rocznicowych 30 listopada. A zmarł, przypomnę, Hipolit Cegielski 30 listopada 1868 roku. Tyle historii, teraz już sprawy bieżące. Rzeczywiście zajmiemy się dzisiaj lichwiarskimi pożyczkami. Czy one funkcjonują, skoro od 2016 roku mamy ustawę Antylichwa 2.0, tak ona jest popularnie nazywana. No właśnie, naszym gościem będzie Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów, to po 12.30. A wcześniej temat drażliwy, ale jakże ważny, drażliwy i wrażliwy. Strefa płatnego parkowania w Szczecinie, siedziba przy Wojska Polskiego 105. Według naszej słuchaczki nie ma tam toalety dla klientów i w przypadku jej mamy był to bardzo, ale to bardzo poważny problem. Porozmawiamy także z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie linii 86. Ta linia jest bardzo popularna. Jej uruchomienie było strzałem w dziesiątkę, tylko problemem są zbyt rzadko kursujące autobusy i ciasno w tych autobusach, szczególnie po godzinie 7 do godziny 9. Często nie można tam wetknąć szpilki, nie wspominając już o tym, że nikt nie może do tego autobusu wsiąść, a z wysiadaniem są ogromne problemy. Czy będą większe autobusy na linii 86? Czy będzie większa częstotliwość? O tym będę rozmawiał z Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To jest nasz oczywiście program minimum, bo telefonów nie brakuje. Teraz kamyczek do ogródka Straży Miejskiej. Tę uwagę z soboty przekażemy Janie Wojtach ze Straży Miejskiej właśnie do wyjaśnienia.
Dzień dobry, stały słuchacz Witek. Zdarzenie miało miejsce w sobotę w godzinie 10. Radiowóz Mercedes, pick-up, taki typu pick-up Straży właśnie Miejskiej przejeżdżał przy Firlika. No i właśnie przy skręcie w prawo na pasach niewyznaczonych wyprzedzał kolejny pojazd. Później następny popis zrobił z pasa lewego przez ciągłą linię, na Firlika oczywiście to w dalszym ciągu, bo to akurat w takim miejscu stałem, że dwa wykroczenia natychmiast popełnił. Przejechał ciągłą linię i z lewego pasa pojechał na wprost. No, myślę, że ten kierowca to powinien się wstydzić, zapaść się i samodzielnie chyba ukarać. Do usłyszenia.
Rozumiem, że ten radiowóz Straży Miejskiej nie miał włączonych świateł ostrzegawczych, tak zwanych kogutów. No dobrze, sprawę przekażemy, tak jak powiedziałem, Joannie Wojtach, a teraz przenosimy się na ulicę Kapitańską z dokładnym adresem podanym przez słuchacza, no i problemem bezdomnych.
Dzień dobry, z tej strony stały słuchacz, w trzecim centrum, ulica Kapitańska 8B. Mieszkańcy już mają dosyć, ponieważ osoby bezdomne przychodzą na klatkę i niestety, okej, niech oni sobie tam nawet śpią, ale oni się załatwiają, zostawiają strasznie dużo brudu. Much się tyle nazbierało, teraz jakoś ostatnio udało się te muchy wyplewić. I tak, zgłaszaliśmy to na Straż Miejską 2 razy, tam przyjechali, tego pana pogonili, no ale on cały czas wracał. Zgłosiliśmy też tutaj do nas, do naszego tutaj, do tej lokalówki, no oni mieli bramę wymienić. Bramy nie wymienili, najlepsze jest w tym, że wymienili tylko domofon. Brama dalej jest po prostu ta, że każdy może wejść, każdy może tutaj sobie robić, co mu się żywnie podoba. Wystarczy popchnąć bramę, to osoba tu przychodzi, brudzi, no głównie też kobiety, no i się boją, prawda? Dlatego proszę nam poradzić, co możemy w tym przypadku zrobić.
Proszę bardzo, bezpłatne doradztwo. Przede wszystkim naprawić bramę, a po drugie, nie może być w pana myśleniu takiej oto refleksji, że no dobrze, niech tam śpią. Nie, są noclegownie, jest dla nich miejsce, dla każdego się znajdzie miejsce, nawet na korytarzu, na podłodze, ale w cieple, w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli będziecie jako lokatorzy codziennie dzwonili do Straży Miejskiej, czy jeżeli Straż Miejska będzie zajęta, do policji w tej sprawie, jeżeli policja będzie regularnie i Straż Miejska przyjeżdżała, a przyjeżdża, nieraz trzeba długo czekać na te interwencje, ale rzeczywiście te interwencje są, wiem z własnych osobistych doświadczeń, to taki bezdomny w końcu zrezygnuje, dlatego że będzie widział, że nie ma w tym miejscu spokoju. Nie jest to trzeci świat. Bezdomni żebracy nie muszą umierać na ulicach, mogą mieszkać w schroniskach, od tego są te schroniska, więc proszę nie rezygnować, proszę dzwonić do Straży Miejskiej. Jeżeli Straż Miejska, tak jak powiedziałem, nie odbiera, jest dużo zgłoszeń na policję i proszę w ten sposób reagować codziennie, jeśli tylko wieczorem, bo to zwykle wieczorem przychodzą bezdomni właśnie ogrzać się do takich klatek schodowych, codziennie dzwonić i to powinno poskutkować. To jest czas reakcji, 12:13. Teraz przenosimy się do Zdrojów, ulica Jaśminowa.
Ja dzwonię z Chodziwla, nazywam się Jadwiga i dzwonię w sprawie ulicy Jaśminowej w Zdrojach w Szczecinie. Tam zrobiony jest szeroki pas zieleni, a nie ma żadnego parkingu. Jak jadą auta, po prawej stronie są zaparkowane samochody, a jak jadą auta, to nawet nie mają się jak minąć ze sobą. To jest normalna parodia, co tam się dzieje teraz. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście przydałby się tam parking. A propos parkingów, zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje. I tutaj mamy zdjęcie nadesłane przez naszego słuchacza, pana Macieja. Ulica Broniewskiego. W dolnej części tej ulicy, od ulicy Arkońskiej, są parkingi, a wyżej jest chodnik, który jest teraz zastawiony przez samochody. Chodzi o miejsce, gdzie jest klinika psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. No i przydałaby się tam Straż Miejska rzeczywiście, bo samochody parkują gdziekolwiek. Tam przydałoby się zorganizować i parking, i chodnik, przebudować ten odcinek. Zapytamy miasto, czy są takie plany inwestycyjne właśnie, jeżeli chodzi o to miejsce. To jest czas reakcji. Teraz w czasie reakcji wracamy jeszcze do psich spraw. Przypomnę, wyższe kary w kodeksie wykroczeń za wyprowadzenie psa bez smyczy i kagańca, ale to trzeba się już naprawdę postarać, żeby zmusić strażników miejskich do tego, żeby 1000 zł za to zapłacić. Pies musi stwarzać zagrożenie. Jeżeli to zagrożenie jest bardzo duże, można zapłacić nawet 5000 zł. Ale a propos piesków, napisał do nas pan Piotr, przysłał również film. Jak pies robi na terenie jego posesji, pies sąsiadów, kupę. No właśnie. Filmu nie opublikujemy, nie dlatego, że jest jakoś specjalnie drastyczny, tylko z powodów technicznych. Natomiast są też komentarze dotyczące nowych przepisów. Przypominamy, pies bez smyczy, kagańca, zagrażający, stwarzający zagrożenie, to może być 1000 zł, a w przypadku jakichś drastycznych już właśnie sytuacji, gdzie ktoś został bardzo przez tego psa przestraszony, właściciel szczuł tym psem, można nawet zapłacić 5000 zł. I w sprawie psów, warunków ich trzymania, wybiegów, komentarze.
Dzień dobry, Aleksandra z tej strony, dzwonię z Polic. Jestem właścicielką psa. Pies jest niewielki, ząbki ma mniejsze, chyba jak dziecko mleczne. Wychodzę z nim oczywiście na smyczy, ale tak jak tutaj ludzie podkreślili, muszą być wydzielone miejsca dla piesków, bo ten piesek musi być wybiegany. Ostatnio byłam w Barcelonie. Mieszkałam w dzielnicy, można powiedzieć, centralnej, bo tuż koło Sagra Familii. I chciałam Państwu powiedzieć, że Barcelona jest zbudowana akurat w tej dzielnicy w tak specyficzny sposób. Są takie kwartały, troszeczkę podobne do naszych kwartałów, z tym, że w każdym kwartale jest wydzielony jak gdyby narożnik, na którym jest plac zabaw dla dzieci i klin dla psów. Ogrodzony teren, gdzie przychodzą mieszkańcy z pieskami. Na każdym tym miejscu jest wodopój, który jest dostosowany w ten sposób, że jeszcze ptaki mogą z tego korzystać. Także wydaje mi się, że jeżeli wprowadza się tak rygorystyczne prawo, to i powinno pójść za tym jeszcze coś więcej, bo nie zapominajmy, że miasto wobec swoich ludzi, wobec swoich mieszkańców ma obowiązki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Witam, Agnieszka ze Szczecina. Ja również jestem posiadaczem zwierzaka, psa. Do komentarzy ludzi, którzy się czepiają, że nie ma wybiegów albo gdzie mogą puszczać psy, jakby słuchali wczoraj uważnie audycji, to by słyszeli, że można psy puścić bez smyczy, ale w kagańcu. Niestety zdarza się tak, że idąc na spacer ze swoim psem, który zawsze na smyczy, ponieważ wiem, że on nie lubi innych psów i niekoniecznie wszystkich ludzi, idziemy zawsze na smyczy, a psy biegające bez smyczy i bez kagańca nie słuchają się swoich właścicieli i podbiegają do mojego psa, który może ich ugryźć. Więc mogą psy puścić, ale w kagańcu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, wybiegi. Ja z moim psem nie chodzę na wybiegi. Kiedyś zdjęliśmy tą łapę, od tej pory nie chodzimy. Po drugie mówię, nie jest to ulubione miejsce dla mojego psa. Ja wolę sobie z moim psem iść na kilkukilometrowy spacer lub jak już gdzieś jesteśmy w lesie, gdzie nie ma ludzi, może się wybiegać i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dziękuję, pozdrawiam.
Piotr, stały słuchacz ze Szczecina. Zacznijmy od tego, że żeby mieć zwierzaka, to trzeba mieć warunki. Nie chodzi tylko o warunki w domu, ale chodzi tylko na przykład, mieszkając w starej kamienicy, gdzie jest tylko oficyna, wiadomo, że chcąc wyprowadzić psa, musimy na to znaleźć czas, żeby pójść z nim i pospacerować. Pójść na przykład do parku, a nie wyprowadzać go, czy wypuszczać go w centrum miasta. I od tego trzeba zacząć. Dziękuję bardzo.
Od czegoś trzeba zacząć. Rzeczywiście to dobry początek, a z nami jest pan Kacper. Dzień dobry.
Witam.
Oj, panie Kacprze, proszę ściszyć.
Oj, już.
Radio.
A propos tej nowej ustawy. Uważam, że to nie jest może zbyt rygorystyczne, ponieważ pracuję w firmie kurierskiej i bardzo często, gdy doręczam te paczki, to ludzie od razu na wejściu mówią, że pies jest niegraźny i tak dalej, a teraz zdarzyła się sytuacja zgoła zmienna, ponieważ pies jakby mnie zaatakował. Więc myślę, że te obostrzenia nie są jakieś bardzo drastyczne, bo wystarczy tylko pieskowi założyć kaganiec i smycz, go po prostu przypilnować, a no, ludzie się strasznie boją tych mandatów, ponieważ puszczają psy, nad którymi nawet czasami nie potrafią zapanować.
No właśnie, panie Kacprze, bardzo panu dziękuję. Poruszył pan sprawę właściwie prostych rozwiązań, prawda? Smycz i kaganiec, okazuje się, że dla wielu osób jest to bardzo, bardzo trudne. Ale trzeba pamiętać, że rzeczywiście są miejsca, gdzie możemy psa w kagańcu spuścić. No ale duży pies w kagańcu, jeżeli jest agresywny, jeżeli nas uderzy tym kagańcem, to też jest bardzo, bardzo nieprzyjemne zdarzenie. I pan Zdzisław, rowerzysta, stały słuchacz. Dzień dobry.
No, witam, panie Januszu. Ja mam owczarka niemieckiego, 12 lat i drugiego już też, którego miałem 12 lat. Kiedyś taki pan się wypowiadał, że ma psa szkolonego i on jest posłuszny, on jest tego. Mądra pani weterynarz, to jest córka pana Szumińskiego, kiedyś prowadził się jeżeniec w telewizji, pani weterynarz Szumińska z Warszawy. Ja słuchałem jej programów, to jest wspaniała kobieta, która powiedziała, że pies, obojętnie jak, on 99,9 można mieć zaufania, ale pies pochodzi od genetycznie od zwierzęcia takiego dzikiego i nie ma siły, żeby zapanować nad tak... Przychodzi moment, jak pan ostatnio w programie mówił, bawił się z dziećmi, zabawki mu wkładali, a w końcu pogryzł. I właśnie chciałem powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa pewność, że się zapanuje nad psem.
Ufam, ale sprawdzam po prostu, panie Zdzisławie.
Oczywiście, a szczególnie duże psy, bo ja niekiedy zwracam uwagę. Nie idzie się od strony dużego psa, bo pies nawet nie musi ugryźć, ale niech skoczy taki jak mój, ma 42 kilo. No kiedyś państwo takiemu zwracają uwagę, niech państwo nie idą z dziećmi od strony psa, bo dziecko podniesie rękę, pies będzie myślał, że chce go zaatakować i pies się będzie bronił i skoczy takie 42 kilo i może być tragedia, prawda? Oczywiście jest pod moją kontrolą, ja sobie nie wyobrażam, żebym wyszedł bez smyczy.
Pozdrawiamy panie Zdzisławie i wszystkich odpowiedzialnych właścicieli czworonogów, a z nami jest Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Spółki Nieruchomości Opłaty Lokalne zarządzającej strefą płatnego parkowania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Psy już poszły sobie na spacer, mam nadzieję, że na smyczy i w kagańcu, a przynajmniej na smyczy, a jeżeli luzem, to w kagańcu. A my posłuchajmy telefonu od naszej słuchaczki.
Dzień dobry, Bożena ze Szczecina. Byłyśmy z moją mamą w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Wojska Polskiego. Moja mama jest inwalidką pierwszej grupy i w pewnym momencie powiedziała, że musi natychmiast iść do toalety. Poprosiłam panią z kasy, przy której załatwiałyśmy naszą sprawę, o udostępnienie nam toalety. Pani powiedziała, że to jest niemożliwe, ponieważ nie mają toalety dla klientów. I skierowała nas do pana, który przyjmuje reklamację. Pan powiedział, że nie ma absolutnie takiej możliwości, że możemy pójść do sąsiedniego budynku wyjmowanego przez uniwersytet i tam skorzystać z tej toalety. Podziękowałam, no bo co mogłam zrobić, wyszłyśmy, ale ponieważ sytuacja była rzeczywiście awaryjna, powiedziałam mojej mamie, że siku może zrobić pod drzewem, które rośnie pod biurem tejże strefy, bo po prostu nie było takiej możliwości, żeby biec dalej gdziekolwiek szukać tej toalety. W Kopenhadze jest takie prawo, które pozwala każdemu, kto ma taką potrzebę, zrobić siku pod każdym drzewem albo pod każdym krzakiem. Tam ludzie są traktowani normalnie, po prostu jak nie ma dojścia do toalety, to zawsze może taką sytuację awaryjną wykorzystać. Zastanawiam się, gdyby ktoś przechodniów zobaczył, co się dzieje pod tym drzewem i jakby zareagował. Ale myślę, że trochę dobrego serca przydałoby się w takich okolicznościach, obojętnie gdzie to ma miejsce. Dziękuję bardzo.
Mówiła pani o Kopenhadze. Dawno nie byłem w Kopenhadze. Nie wiedziałem, że tam obowiązuje takie prawo, że siusiu można zrobić pod drzewem, czy pod krzakiem, czy we wszystkich sytuacjach. Ale zostawmy Kopenhagę, wróćmy do Szczecina. U nas tak nie można i chyba słusznie, ale właśnie zajrzyjmy do siedziby strefy płatnego parkowania przy Alei Wojska Polskiego 105. Wojciech Jachim. Panie rzeczniku, czy rzeczywiście nie ma toalety dla klientów w strefie płatnego parkowania w biurze?
To tak, rzeczywiście nie ma toalety publicznej. Biuro nie zostało przygotowane do takiej funkcji. Jest to po prostu biuro przyjmowania spraw interesantów. Natomiast toaleta jest wewnątrz budynku przeznaczona dla personelu. No ale cóż, ja mogę powiedzieć, że ubolewam, że doszło do tej sytuacji. Mimo, że faktycznie ta toaleta nie jest publiczna i tam są problemy z dostępnością, dlatego że jest to biuro, gdzie mamy kasę, mamy księgowość, mamy dane osobowe i to nie jest taka strefa otwarta, tam się wchodzi za kartami elektronicznymi, także nie jest to na pewno łatwe. Natomiast myślę, że rzeczywiście w jakichś wyjątkowych sytuacjach można ją udostępniać i tutaj, no, tak jak mówię, no, ubolewam, że doszło do tej sytuacji, bardzo mi przykro.
Czyli kolejne takie sytuacje, jeżeli ktoś będzie w wielkiej potrzebie, będzie to osoba starsza, niepełnosprawna, z determinacją na twarzy, to można liczyć na życzliwość państwa,
że zdecydowanie tutaj możemy zadeklarować bardziej elastyczne podejście w tego typu sytuacjach i jeszcze raz przeprosić tę panią, że po prostu znalazła się w takiej sytuacji.
Ja rozumiem, że to, że nie ma w budynku, w biura, toalety ogólnie dostępnej, wynika z tego, że czas załatwiania spraw jest generalnie dosyć krótki. Czy też to architektura tego budynku zaważyła na tym, że takiej toalety nie ma?
Myślę, że dwa punkty, bo rzeczywiście to nie jest takie rozbudowane biuro obsługi klienta, jak mamy powiedzmy w urzędzie miejskim. Tam są chyba trzy stanowiska do przyjmowania klientów. No i generalnie nie było tam zaplanowanej takiej funkcji, nie ma i nie będzie, bo po prostu nie ma też warunków lokalowych. Natomiast tak jak mówię, na pewno procedury i prawo to jedno, natomiast sytuacje życiowe się czasami takie zdarzają, że trzeba podejść do nich bardziej elastycznie i myślę, że to była taka sytuacja.
Toalet publicznych w naszym mieście za mało, gdzieniegdzie to i to je, ale rzeczywiście czasem jak nas potrzeba złapie gdzieś w mieście, jest ciężko. Ale wiemy, że już możemy liczyć na życzliwość w strefie płatnego parkowania. Mam nadzieję, że tłumy chcących skorzystać z toalety się nie pojawią u państwa.
Ja też tak zakładam.
Dziękuję za te informacje. Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki nieruchomości i opłaty lokalne. Spółka zarządza strefą płatnego parkowania w Szczecinie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Aha, no zapraszam państwa jeszcze raz na naszą stronę internetową. Zakładka audycje. Czas reakcji. I mail od słuchacza załączył zdjęcia. Sprawa została przekazana do referatu ruchu drogowego Straży Miejskiej, a chodzi o BMW parkujące sobie centralnie na ulicy Nowy Rynek na Podzamczu. Kierowca BMW staje codziennie na tej uliczce. Ja tutaj nawet widzę znak, że tu jest na zakaz ruchu bez żadnych wyjątków na tabliczce. To po pierwsze. No i po drugie blokuje przejazd, to ile tam właśnie cokolwiek, jakikolwiek pojazd przejechać może. Jeszcze na tym zdjęciu oprócz BMW widać także pojazd stojący całym obrysem na chodniku i tutaj wygląda na to, że 1,5 metra dla pieszych na przejście nie ma, więc jest co robić. Joanna Wojtach, starszy inspektor Straży Miejskiej, pyta, czy słuchacz, który nam nadesłał to zdjęcie, będzie zeznawał w charakterze świadka. Jest to konieczne do ukarania. Nie jest to uciążliwa procedura, więc mamy nadzieję, że słuchacz się zgodzi. Przede mną mail od pana Kazimierza. Jak napisał, stałym słuchaczem jest od lat. Panie Kazimierzu, dziękujemy za wierność i serdecznie pozdrawiamy. Pan pisze o tym, że jako osoba mająca ponad 50 lat prosi o wyjaśnienie następującego problemu, który dotyczy wielu mieszkańców Prawobrzeża. Brak przedstawicielstwa powiatowego Urzędu Pracy właśnie na Prawobrzeżu. Mówi pan o tym, że mamy filię ZUS, Urzędu Skarbowego, filię Urzędu Miejskiego na Prawobrzeżu. Dlaczego nie ma powiatowego Urzędu Pracy? Dobre pytanie. Do tego tematu wrócimy w jednym z najbliższych wydań magazynu Czas Reakcji. A przy naszym telefonie nasz częsty gość, Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A przede mną mail od naszego stałego również słuchacza, który pisze o linii 86. Napisał długi, dwustronicowy mail. Zacytuję fragment, że linia 86, bo dotyczy tej linii, tak jak wspominałem wcześniej, stał się ten autobus linii 86 doskonałym i bardzo szybkim połączeniem dużych dzielnic osiedlowych, to jest Pogodno, Kaliny, Przyjaźni z centrum miasta. Dodatkowym bezcennym atutem tej linii jest to, iż jego trasa przebiega tuż przy szpitalu MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie są także przychodnie. Ponadto z linii tej korzystają bardzo często matki z małymi dziećmi, także uczniowie, bo jest sporo szkół, 6 dokładnie, jak wyliczył nasz słuchacz, na trasie. A trasa rzeczywiście jest atrakcyjna i potrzebna w naszym mieście. Witkiewicza, Jagiellońska, Plac Zamenhofa, Jagielońska, Plac Lotników, Mazurska, Piłsudskiego i z powrotem Plac Rodu, Aleja Wyzwolenia, Plac Żołnierza Polskiego, Bałuki, Plac Zgody, Aleja Wojska Polskiego, a generalnie linia z osiedla Kaliny na Plac Rodła. I pan słuchacz przypomina o tym, że w godzinach porannego szczytu i popołudniowego jest ogromny problem, żeby wsiąść do tego autobusu, jest tak zatłoczony. Przypomina również o tym, że były tam długie autobusy, tak zwane jamniki, jak napisał, właśnie na tej linii, ale z powodu wąskości jezdni na Jagiellońskiej, otarć samochodów, wprowadzono krótsze autobusy, które nie zdają egzaminu na tej trasie. Ja sobie klikam na przykład przystanek Witkiewicza Szkoła i rzeczywiście po godzinie 7 widzę, że są 4 kursy. Po godzinie 8 również 4 kursy, właściwie w każdej godzinie 4 kursy. Dopiero późnym wieczorem mamy 2, wcześniej po 20 i po 18 już 3 kursy. Pani Hanno, czy będą jakieś zmiany? Linia jest rzeczywiście bardzo oblegana, bardzo obciążona. Czy będą tam wprowadzone z większą częstotliwością kursy i czy będą dłuższe autobusy?
Wie pan, to rzeczywiście przypominamy się tej linii, zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeba jest większej ilości akurat w tym miejscu. Natomiast to nie jest jedyna linia, jakby co do której pasażerowie mają tutaj do nas wnioski różne pisemne i telefoniczne, czyli żeby jeździły zdecydowanie częściej. No, można tak powiedzieć, miasto ma ograniczone środki finansowe i możliwości i staramy się tak je dysponować, żeby te kursy i ten transport publiczny był jak najlepiej tutaj skonstruowany i jak najwygodniejszy dla pasażerów. Nie mam dobrych wieści, ponieważ w tej chwili nie mogę zagwarantować, że w najbliższym czasie zwiększy się częstotliwość tych kursów. Są planowane pewne zmiany czy roszady na niektórych liniach, natomiast zbyt wcześnie, żeby jeszcze mówić o jakichś konkretnych decyzjach, które mogą ewentualnie w przyszłym roku czy w kolejnym budżecie tutaj zostać wprowadzone. Jeżeli chodzi o tą linię, możliwe, że sam fakt, że w naszym mieście pojawiają się już kolejne hybrydowe autobusy, może spowodować, że na tej właśnie linii powrócą te długie. Natomiast to też jest jeszcze kwestia do przeanalizowania i przemyślenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest potrzeba na tej linii, natomiast w tej chwili nie ma możliwości bardzo szybko czy na bieżąco zareagować, żeby te kursy były wzmocnione i było ich więcej.
Pani Hanno, nie wiem, czy pani będzie teraz w stanie odpowiedzieć na pytanie od słuchacza pana Henryka zadane przed chwilą. Czy po remoncie ulicy Grota Roweckiego linia 86 będzie tamtędy przejeżdżać zamiast ulicą Taczaka? Czy będą drobne zmiany?
Ciężko mi, niestety nie wiem w tej chwili na ten temat nic. Myślę, że dopiero po remoncie będzie to przedmiotem analizy i jakby sprawdzenia również możliwości finansowych.
Czyli w najbliższych miesiącach raczej niestety pozostanie tak jak jest. Linia jest oblegana, nie będzie częstszych kursów i póki nie ma tych autobusów hybrydowych na liniach, to musimy się uzbroić cierpliwość. No i
te autobusy hybrydowe będą puszczone na linię jeszcze w tym roku. Ja przypominam, że miasto w tej chwili jakby dostarczane są do naszego miasta kolejne te autobusy, łącznie będzie ich 16 i one będą dystrybuowane na tych liniach, które przebiegają przez centrum miasta i które są najbardziej zatłoczone czy zakorkowane ulice. W związku z tym nie wykluczamy, jakby, że ten autobus pojawi się akurat na tej linii. Natomiast nie chciałabym tutaj żadnych deklaracji pochopnych składać, ani takich konkretnych podawać decyzji, ponieważ jeszcze ich nie ma. Natomiast nie wykluczam, że tak może się wydarzyć, ponieważ jakby ten tabor, który teraz będzie w mieście, bardzo mocno wzmocni spółkę autobusową Klonowica, która właśnie te autobusy otrzymała.
No i inna sprawa, ja czytałem już ten mail, przesłałem pani do sprawdzenia, no nie na dzisiaj, ale na najbliższe dni. Słuchaczka poinformowała, że w piątek około godziny 15:50 po raz kolejny jechała autobusem linii 61. Miało to miejsce przy dawnym Posejdonie. Autobus po prostu zlekceważył czerwone światło według naszej słuchaczki. Skręcił w prawo w kierunku 3 maja, a na sekundniku było jeszcze 41 sekund do zmiany na zielone. Jest numer rejestracyjny tego pojazdu. Chyba, że pani już coś
tak,
wiedzi,
są wszystkie Są wszystkie dane, niestety trzeba ściągnąć, zabezpieczyć najpierw, potem ściągnąć monitoring, to nie jest jeszcze niestety możliwe technicznie, żeby zrobić to tak szybko, jak dostałam od Państwa w mailu, natomiast jak najbardziej takie zachowanie kierowcy jest karygodne, obowiązują ich przepisy ruchu drogowego jak nas wszystkich, a nawet chyba jeszcze bardziej ze względu na taką odpowiedzialność, którą ma na swoim pokładzie, czyli wszyscy pasażerowie, którzy z nim jeżdżą. W związku z tym jak najbardziej przyjrzymy się tej sytuacji, konsekwencje wobec kierowcy, który łamie przepisy ruchu drogowego, na pewno będą wyciągnięte.
Pani Hanno, tu panią zaskoczę, sam jestem zaskoczony, ale pan Marek proponuje a propos linii 86 i w ogóle tych linii w centrum miasta obłożonych zakup piętrowych autobusów. Czas się zgłosić do Londynu.
Przekażę na pewno do osób, które się, że tak powiem, tym zajmują. Ciekawa propozycja.
Albo do Berlina, bo tu światowcy.
No na razie zajmujemy się zakupem tych ekologicznych, nowych autobusów. Hybrydy, które przyjechały do Szczecina, na pewno też będą czymś ciekawym, ładnym i wyjątkowym ze względu na technologię, jakby, która jest tam wprowadzona i sposób funkcjonowania ich w tym miejskim gąszczu.
I jeszcze jeden kamyczek do ogródka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Witam mój kochany, czas reakcji, napisał stały słuchacz. My też kochamy i pozdrawiamy. Proszę znaleźć kod QR na tym zdjęciu, napisał słuchacz. No i tego kodu QR nie ma. Chodzi o kody QR, które pozwalają ściągnąć na telefon komórkowy rozkład jazdy z informacjami, kiedy najbliższy autobus i tak dalej, bo pani Hanno mówiła nam o tym, że są tak na przystankach. Tutaj słuchacz podaje przykłady. Werny Chory, Hangarowa nie ma właśnie tych kodów QR na przystankach.
Te QR kody są na tych przystankach, zresztą to inny słuchacz też sugerował, są na tych przystankach, na których nie ma tych tablic wirtualnych, w sensie tych elektronicznych, tak? Czyli tam, gdzie nie ma tych elektronicznych, tam te wirtualne rozkłady możemy pobrać sobie. Jeżeli to jest przystanek Hangarowa przy parkingu Park and Ride, tam jest ta tablica, w związku z tym nie ma tych tabliczek QR. Natomiast ja przekazałam taki sygnał, żeby się pojawiły na wszystkich, nawet na tych, na których są te elektroniczne rozkłady jazdy. Jeżeli natomiast są przystanki, na których ich nie ma i nie ma też tych elektronicznych, to znaczy, że to jest zwykły akt wandalizmu. Ktoś zniszczył, usunął bądź zabrał taką tabliczkę i prosimy o sygnały. Można to zrobić za pomocą naszej strony internetowej, takich alertów, które tam można na bieżąco, podając numer przystanku, albo telefonicznie, bądź mailowo, tak żebyśmy na bieżąco mogli uzupełnić taką tabliczkę. Niestety zdarza się każdego dnia, że tabliczki są niszczone, usuwane, zabierane. Nie wiem, może ktoś kolekcjonuje, natomiast niestety tym problem jest nie tylko w naszym mieście, ale również w innych, więc liczymy na sygnały od pasażerów.
To były informacje przekazywane przez Hannę Pieczyńską, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12:43. No a teraz porozmawiamy o kredytach, pożyczkach, szczególnie tych chwilówkach. Lichwa jest, czy jej nie ma? Zdaniem naszego słuchacza jak najbardziej lichwa nadal w Polsce, pomimo obowiązującej od 2016 roku ustawy antylichwiarskiej, jest.
Dzień dobry, Mariusz ze Szczecina. Banki, które ogłaszają się w telewizji, mają procenty RSO na przykład 178%, 190%, 78%. Czy jest jakaś ustawa antylichwiarska? No bo to jest dla mnie lichwa i ona jest tolerowana przez państwo i to wszystko jest pokazywane w telewizji. Takich rzeczy nie powinno być. Ja nie wiem, że nadzór jakiś finansowy albo coś się takimi rzeczami nie zajmie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Z nami jest Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Longino, mamy ustawę antylichwiarską. Czy ta ustawa działa dobrze? Czy są możliwości obejścia prawa? Czy nasz słuchacz ma rację, czy nie ma racji?
No niestety słuchacz ma rację, ponieważ ustawa wszystkiego nie określa. Ustawa wyraźnie mówi, że mówi o wszystkich kosztach, opłatach poza odsetkowych, bo wiadomo, no wszyscy patrzymy na odsetki, już się nauczyliśmy, że ważna jest ta roczna stopa oprocentowa, rzeczywista roczna stopa
oprocentowania. Wyjaśnijmy, to jest całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Czy tam są wszystkie koszty w tej rocznej rzeczywistej stopie? stopie oprocentowania.
Tak, i właśnie ta RRSO, czyli ta rzeczywista trzynasta oprocentowania, ona określa wszystkie koszty kredytu i dlatego, tak jak słuchacz powiedział, te koszty są, to znaczy ta stopa jest bardzo różna. No, tutaj, jeżeli chodzi o, pan się wyraził, że mówi o instytucji bankowej, to są instytucje pozabankowe, czyli to są tak zwane parabanki, tego typu jak Provident, Bocian, jakaś tam Heki Pożyczka, Optima i tak dalej. I tutaj ta rzeczywista roczna stopa oprocentowania no, wynosi bardzo różnie, wynosi nawet kilkaset procent. I tak dla przykładu, jak tu sobie sprawdziłam, to ta Happy Pożyczka ma prawie 150% oprocentowania, Bocian 81%, a Optima prawie 300% tej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
Pani wymieniła, bardzo dużo tych firm, tak. Ale wymienię jeszcze więcej, na przykład Łatwy Kredyt, Net Kredyt, tak, tak. Sobo Kredyt,
Ja powiem, skąd to wynika. No niestety, to jest właśnie ten sposób na obejście prawa, czyli na przykład jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia kredytu i na przykład są takie sytuacje, to było w Profi Kredyt Polska, kiedy konsument chciał wziąć 1000 zł pożyczki, czyli no nie jest to kwota zbyt wygórowana, a koszt ubezpieczenia tej pożyczki wynosił 1622 zł, opłata przygotowawcza 250 i tak dalej. I to spowodowało, że ta roczna stopa oprocentowania wyniosła kilkaset procent. Ale takimi firmami no, zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaje decyzje. Niemniej jednak chyba ta działalność jest no, tak opłacalna, takie duże przynosi zyski i taka jest potrzeba tych krótkich pożyczek, bo trzeba powiedzieć, że te chwilówki, bo to są tak zwane chwilówki właśnie w tej wielkości, są popularne i, no i ludzie z tego korzystają, prawda? Nie patrzą, że ta rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest tak wysoka, bo to jest w stosunku roczna, ponieważ chwilówki zazwyczaj się spłaca w ciągu miesiąca, czy niewiele więcej niż miesiąc, no to może nie jest aż tak bardzo odczuwalne.
No właśnie.
Dla kogoś, kto ma nóż na gardle.
Jeżeli chodzi o ustawę antylichwiarską z 2016 roku, no to tak. Powinno to wyglądać tak. Przykładowo, na jednorazowo spłaconą pożyczkę w kwocie 2000 zł udzieloną na 30 dni, pożyczkodawca może pobrać dziś maksymalnie 549 zł opłat i prowizji. Dozwolone odsetki są sporo niższe. Przy obecnie obowiązującym 10% limicie wynoszą 16,44 zł. Łączny dopuszczalny koszt pożyczki to zatem około 565 zł. Pani Longino, czy pani ma sprawy od klientów, od konsumentów właśnie dotyczące właśnie lichwiarskich pożyczek?
Mamy, niestety mamy, bo te pożyczki no, cały czas tutaj tego typu funkcjonują. Tu jeszcze to, co powiedziałam, jedno, że taki wysoki koszt ubezpieczenia, ale są jeszcze opłaty takie dodatkowe, na przykład za to, że przedstawiciel przychodzi do nas do domu, prawda? No znamy firmę, jest to Provident, który ma swoich przedstawicieli i on działa w ten sposób, że co tydzień jest po prostu ten przedstawiciel w domu i ściąga kolejną ratę i wiadomo, że nie odbywa się to bezpłatnie i to są bardzo wysokie koszty, które również niestety wchodzą, są wliczane do tej rocznej stopy. Rzeczywiste roczne stopy oprocentowania.
Zastanawiam się, pani Longino, jak w majestacie prawa to prawo może być łamane. Przecież mamy oprócz ustawy antylichwiarskiej artykuł 304 kodeksu karnego, który no to jest po prostu przestępstwo lichwa. Przewiduje, że zabronione jest wyzyskiwanie przymusowego położenia innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Takie zabronione wyzyskiwanie polega na zawieraniu z nią umowy, która nakłada obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. O, tak to brzmi.
Nie, to wszystko jest prawda, tak wszystko ładnie brzmi i mówię, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływa wiele skarg i zapytań właśnie w sprawie tych instytucji pozabankowych, które stosują tak wysokie te opłaty. Niemniej jednak urząd jest jeden i te działania, trzeba przyznać, trochę trwają, prawda? Takie są przepisy, trochę trwają, a firmy, nawet jeżeli dojdzie do wydania decyzji, bo urząd wydaje decyzję, prawda, jedną, drugą, trzecią i są firmy, już nie chcę wymieniać wszystkich nazw, które zostały już kilkakrotnie ukarane i mimo to ta działalność jest na tyle opłacalna, że dalej stosują ten sam sposób, po prostu nieuczciwy, czyli stosują, inaczej mówiąc, lichwę.
Warto dodać, że przestępstwo lichwy ma charakter bezskutkowy, czyli jest to przestępstwo formalne. Inaczej mówiąc, w praktyce nie musi dojść do udzielenia pożyczki czy kredytu. Wystarczy już samo zawarcie umowy, która określa, jaka wysokość wsparcia zostanie udzielona i na jaki procent. Pani Longino, a jakieś sprawy doprowadziła Pani do szczęśliwego końca, to znaczy do ukarania sprawcy takiej firmy pożyczkowej?
To znaczy na nasze tutaj skargi, które kierujemy do UOKiK-u, są po prostu, przyczyniają się do tego, że urząd prowadzi postępowania i karze te firmy. To jest to, co możemy zrobić. Po prostu nie pozostajemy obojętni wobec takiej nieuczciwej działalności tych firm.
A teraz jeszcze trochę o przepisach, o tej ustawie antylichwa 2.0. Tę ustawę uchwalano w burzliwej atmosferze, pracowano nad nią kilka lat. No i jak mówi ustawowa formuła? Po pierwsze, pozaodsetkowe koszty, rozumiane bardzo szeroko, wszystko poza odsetkami, nie mogą przekroczyć 25% kwoty pożyczki i 30% za każdy rok trwania umowy. Po drugie, wszystkie koszty łącznie nie mogą przekroczyć równowartości wypłaconej pożyczkobiorcy kwoty. Po trzecie, przy udzieleniu kolejnej pożyczki w okresie do 120 dni od udzielania pierwszego finansowania, limit kosztów pozaodsetkowych odnosi się do pierwszej umowy. Ale okazuje się, że firmy kombinują i omijają przepisy. Otóż część pożyczkodawców wykorzystuje lukę pozwalającą na niejako zresetowanie limitów kosztów przy przedłużaniu spłaty zobowiązania. Praktyka ta polega na pozornym refinansowaniu, czyli odesłaniu klienta do innego podmiotu, który spłaca obecne zadłużenie i udziela finansowania na podstawie nowej umowy z limitem kosztów liczonym od nowa. Niektóre firmy proponują klientom gwarantowanie, w cudzysłowie, rolowanego zadłużenia, co w praktyce oznacza, że koszt wydłużonej spłaty przerzucany jest do innej umowy, pozornie niezależnej od pierwotnej pożyczki. No i ograniczenia omijane są także poprzez stosowanie umów, które nie podpadają pod regulację kredytu konsumenckiego, na przykład sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu, doradztwo finansowe, a także pozorne pośrednictwo w zorganizowaniu finansowania. No okazuje się, że dużo luk jest w tym prawie, pani Longino.
No niestety, to jest wszystko to, co pan redaktor powiedział, przytoczył, to jest niestety wszystko prawda, czyli to jest taka jak gdyby z jednej strony walka z wiatrakami, wychodzą niby przepisy, prawda, a i tak ktoś tam, że tak powiem, na tyle jest sprytny, że robi wszystko, żeby te przepisy ominąć, żeby takie nieuczciwe firmy działały. No.
Chciałoby się, pani Longino, poradzić naszym słuchaczom, żeby po prostu chodzili do banków, solidnych instytucji finansowych, które mogą pożyczyć nam pieniądze, ale są to często osoby, które zgłaszają się do tych firm pożyczkowych w trudnej sytuacji materialnej ze złą historią kredytową.
Dokładnie, mają nóż na gardle i po prostu nie mają innego wyjścia i nie myślą jednak. Ja tutaj co bym mogła poradzić, to żeby patrzeć, bo to jest najważniejszy właśnie wskaźnik, który niestety, ale wszystkie firmy muszą podawać i podają i często nawet to RSO dochodzi nawet i do 1000%, bo oczywiście w stosunku rocznym i po prostu trzeba mieć świadomość, ile nam przyjdzie oddać, bo mówię, nawet jeżeli taką firmę tutaj zgłosimy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to nic nam tak naprawdę z tego nie przyjdzie, bo pożyczkę spłacić będziemy musieli w takiej wysokości.
No właśnie. I na zakończenie, pani Longino, w żołnierskich słowach pan Kamil, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak tutaj mówimy o chwilówkach, ale nie mówimy o spirali zadłużeń tak naprawdę, przez które młode osoby głównie popadają i później przez działania firm windykacyjnych. Wiem jak sąsiedzi, że przychodzą po prostu do drzwi, pukają, krzyczą na klatkach nawet, tak? Więc co tu zrobić, szczerze mówiąc? No bo głównie ludzie młodzi popadają w te spirale zadłużeń i to zadłużenia są naprawdę duże po jakimś czasie.
Zadłużają siebie, zadłużają swoich bliskich, mamy też problem społeczny. Dziękuję bardzo panie Kamilu, na przykład babci, dziadka, którzy biorą właśnie pożyczkę dla wnuczka, no i jest problem, jest oszustwo na wnuczka, to jest dla wnuczka. Pani Longino, czyli polecamy pani biuro do pomocy w takich sprawach, no i czekamy, bo są dyskusje i są przymiarki, żeby stworzyć ustawę antylichwiarską 3.0. Miejmy nadzieję, że będzie mniej luki, mniej oszustw.
Żeby była bardziej skuteczna, jestem jak najbardziej za.
Dziękujemy bardzo. To był Czas Reakcji.
Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.